Minut po 19:00 po krótkiej przerwie na antenę Radia Poznań wraca audycja w sportowym rytmie. Nasze skład bez zmian. Program realizuje Łukasz Kurzawski, a przy mikrofonach
Krzysztof Ratajczak
oraz Wojciech Bernard. Będziemy do godziny 20:00. Na początek krótki zestaw najważniejszych informacji sportowej niedzieli.
Hubert Hurkacz wygrał w 5 setach w Paryżu mecze pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju French Open z Japończykiem Shintaro Mochizukim. 4-6, 6-3, 3-6, 6-0 i 6-3. Jutro do walki w pierwszej rundzie przystąpią dwie nasze tenisistki. Magdalinet już o godzinie 11:00 zmierzy się z ustawioną z numerem 17 Rosjanką Ludmiłą Samsonową, a około 14:00 broniąca tytułu Iga Świątek zagra z francuską Leolią Jean-Jean. Polscy siatkarze przegrali ze Słowenią 0-3 na zakończenie turnieju Ligi Narodów w tureckiej Antalii. Następny turniej biało-czerwonych, którzy w tej imprezie w Antalii doznali tylko jednej porażki, od 4 czerwca w japońskiej Fukuoce. Zakończyły się regaty kajakarskiego Pucharu Świata na poznańskiej Malcie. Dzisiaj Kanadyjkarz Wiktor Głazuno wygrał jedynkę na 1000 metrów w tych zawodach. Drugie miejsce zajęli kajakarz Jakub Stepun z poznańskiego Stecła WF-u oraz kanadyjkarka Dorota Borowska z Poznani, oboje na dystansie 200 metrów. A na koniec regat na Jeziorze Maltańskim kanadyjkarz Mateusz Oborgiel wygrał jedynkę na 5000 metrów. Pochodzący z Monte Carlo Charles Leclerc z Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Monaco. Drugie miejsce zajął Australijczyk Oscar Piastri z McLarena, a trzeci był Hiszpan Carlos Sainz. Piłkarze GKS-u Katowice po wyjazdowej wygranej 1-0 nad Arką Gdynia dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich meczów wyprzedzili drużynę z Gdyni i z drugiego miejsca w tabeli pierwszej ligi awansowali dzisiaj do piłkarskiej ekstraklasy. Wcześniej ten awans walczyli piłkarze gdańskiej Lechii. Żużlowcy Arget Malesy Ostrowi pokonali dzisiaj w wyjazdowym meczu Speedway drugiej Ekstraligi Wilki Krosno 49-41, a w meczu o złoty medal w Mistrzostwach Polski w Superlidze hokeistów na trawie Grunwald Poznań wygrał z toruńskim Pomorzelinem 2-0 i zdobył tytuł po raz 27 w historii.
Krzysztof m.in. wspominał o dobrych wynikach polskich kajakarzy na torze regatowym Malta, gdzie przez 3 dni rozgrywane były zawody Pucharu Świata. I właśnie na ten poznański akwen za 2 minuty się przeniesiemy.
To jest całkiem niesamowite. Naprawdę nie liczyłem na to. Szczerze wpływając na metę, myślałem, że jestem drugi, mimo że wiem, że byłem blisko. Wydaje mi się, że to w ogóle taka sytuacja pierwszy raz w historii kajaków. Szczerze, jak sięgam pamięcią, gdzie trochę śledziłem w przeszłości, to na jedynkach, na 500 metrów, wydaje mi się, że jeszcze takiego czegoś nie było. Cieszę się, że małą część historii napisałem właśnie z Fernando i też mnie cieszy to, że widzę jako grupa i jako ja sam, że idziemy w dobrym kierunku. Na 250 to ja chyba 6 byłem, ale generalnie wpłynąłem na 200 i mówię, no jeszcze trochę siły mam, muszę dorzucić. Woda nie była najlepsza, bo było bardzo mocno pod wiatr, więc tak naprawdę ten finisz bardzo mocno się wydłużył. To, wydaje mi się, dało mi ten sukces, bo mogłem ich jeszcze troszkę dłużej podgonić. No i wyszło wspaniale, bo razem z Fernando przekroczyliśmy metę jako pierwsi.
Polska osada także na podium w rywalizacji kobiecych dwójek na 500 metrów, ale tutaj mała niespodzianka. Nie jest to faworyzowana dwójka Karolina Naja i Anna Puławska, a inna nasza ekipa, Justyna Iskrzycka i Dominika Putto.
To był nasz debiut. Wiedziałyśmy, że jesteśmy w stanie dobrze popłynąć, ale to były parę tylko treningów, na których mogłyśmy ustawić tą naszą osadę i popłynąć, więc czasu było niewiele, a wiedziałyśmy, że tutaj będzie co robić, więc jesteśmy zaskoczone pozytywnie, ale wiedziałyśmy, bo od początku wierzyłyśmy w siebie, że jeżeli tylko będziemy chciały, no to damy radę.
Troszkę błędów popełniłam ja jako osoba siedząca na drugiej dziurze, ponieważ no tak jak powtarzam, że Justyna jest troszeczkę inną zawodniczką niż ja, jest to zawodniczka tlenowa, ja jestem sprinterką, jestem takim większym rojberem, jeżeli chodzi o 500 metrów, ale starałam się jak najbardziej wbić do Justyny, bo wiedziałam, że wyciągnie, poprowadzi dobrze tą 500-kę. Nasza cała grupa ma ogromny potencjał, mamy 3 dobre dwójki, tak? Więc myślę, że żadna reprezentacja nie ma takich dwójek. Mamy co robić. Myślę, że będziemy się ścigać jeszcze na Mistrzostwach Polski, no i zobaczymy, co przyniesie dalszy czas.
Wśród złotych medalistów poznańskiej imprezy, m.in. kanadyjkarz Oleksii Koliadych, pierwsza lokata na dystansie 200 metrów.
To był bardzo dobry bieg, wykonałem swoją robotę, personalnie podszedłem jak zawsze do tego dystansu. Wyciągnąłem z siebie jak najwięcej emocji i po prostu dałem swój dobry bieg.
To jest taki dystans, w którym za bardzo nie ma co kalkulować. Od początku do końca trzeba po prostu ruszyć i dać z siebie wszystko.
Tak, 200 metrów to jest taka konkurencja, gdzie nie można popełniać błędu. Po prostu każdy błąd może kosztować 2-3 miejsc do tyłu, więc po prostu trzeba być bardzo bardzo mocno skoncentrowanym i od samego początku mocno jechać.
Co jeszcze bardziej cieszy, na tym podium będzie dwóch reprezentantów Polski, bo Aleksander Kiderski na trzecim stopniu.
To jest bardzo fajne, bardzo się cieszę, że Aleksander tam skoczy na to trzecie miejsce i jest fajnie, że tak Polska na tych zawodach tak dobrze się reprezentuje.
Grad medali na poznańskim to szeregatowym Malta dla reprezentantów Polski, między innymi w rywalizacji kanadyjkowych jedynek kobiet na 200 metrów. Trzecia pozycja Katarzyny Kołodziejczyk.
Mój start jakby był nieudany, ale później cały dystans był dobry, więc to najważniejsze.
Trzecia lokata, zadowolenie, czy też lekki niedosyt, że jednak nie było wyższego stopnia na podium?
Troszkę niedosyt właśnie z tego, że ten start trochę był nieudany. Nie wiem, czy to by zmieniło moją pozycję medalową, ale na pewno byłabym bardziej zadowolona z siebie, że poszło wszystko po mojemu, ale no niestety ten start tak średnio.
Piątek trochę postraszył tutaj deszczem i nawet burzami, natomiast sobota okazała się całkiem przyjemnym pod tym względem dniem.
Tak, no dzisiaj było naprawdę mega pogoda, było mega ciepło. Byłam zadowolona, bo pod moją budowę, że tak powiem, było pod wiatr mocno, więc to, że tak lubię pływać pod wiatr, to najważniejsze.
I to słońce świeciło także dla polskich kajakarzy. W sumie wywalczyli przez 3 dni Pucharów Świata na Malcie 22 medale. Gratulujemy.
A my błyskawicznie przenosimy się na kolejną międzynarodową imprezę, która w naszym regionie odbywała się przez ostatnie kilka dni, bo dokładnie od czwartku do dzisiaj w Baborówku, niedaleko Szamotu, na tamtejszym hipodromie i trasach krosowych, odbywał się Festiwal Jeździecki 2024, a był tam z reporterskim mikrofonem także nasz wysłannik Grzegorz Hołasik.
Festiwal Jeździecki w Baborówku. Jesteśmy po rywalizacji na trasie krosu. Reprezentantka Polski Małgorzata Korycka na Kanwalencji. Było co galopować, było sporo ciekawych przygód i najważniejsze, że na czysto i w całkiem niezłym stylu.
Jechało mi się bardzo dobrze, Kanwalencja dobrze galopowała, słuchała się w dystansach. Myślę, że jazda była całkiem płynna, a dla mnie to był dość trudny kros na tym koniu, ponieważ było dużo zakrętów, dużo kombinacji, a ona jest lepsza w takim krosie, gdzie ta jazda jest bardziej taka płynna do przodu i w jednej linii. Także jestem zadowolona.
Nie wy Baborówko znane, bo startujecie co roku. Tutaj rok temu wywalczyliście olimpijską kwalifikację do Paryża, ale parę nowych przeszkód na trasie się pojawiło.
Tak, tak. Tu kros się zmienia co roku. A teraz jeszcze całkiem sporym zaskoczeniem był Kofin, czyli kombinacja składająca się z 3 członów i pośrodku jest rów. Także konie miały co robić i cały czas muszą być czujne, bo budowniczy co roku coś zmienia. Także na pewno uczą się co roku tu nowych rzeczy.
Przed rokiem cieszyliśmy się z olimpijskiej kwalifikacji, ale żeby znaleźć się w olimpijskiej drużynie, to trzeba po pierwsze mieć wypełnione tak zwane minimum. Tutaj już zielony ptaszek, odhaczony oczywiście. No i po drugie, na dobre wpaść w oko trenerowi Andreasowi Dibowskiemu. Oto teraz toczy się walka?
Tak, nikt nie jest pewny. Ja nie mam pojęcia, jak to pojedzie na olimpiadę i myślę, że nikt na razie tego nie wie. Oprócz tego startu jest jeszcze start za 3 tygodnie w niemieckim Lumilen albo w polskim Strzegomiu i dopiero po tych startach trener będzie podejmował jakieś decyzje.
Reprezentant Polski Jan Kamiński zwykle startuje w Baborówku i spotykamy się w Baborówku podczas festiwalu jeździeckiego, ale mniejsze konkursy, trochę teoretycznie prostsze, już odpoczywa Yard, podstawowy koń, który gdzieś tam na horyzoncie pewnie widzi Paryż?
Tak, Yard szedł tydzień temu zawody w Wiesbaden, nie do końca udany, mieliśmy tam lekką kontuzję podczas trasy, zgubiliśmy podkowę, podłoże było bardzo, bardzo słabe, nie to co tutaj w Baborówku, było bardzo grząsko i gdzieś tam zassało po prostu jedną nogę i stąd ta późniejsza eliminacja, ale w tej chwili się regeneruje, już szykuje się do bardzo poważnego startu w Lumilen, gdzie będziemy mieli ostatni taki start selekcyjny.
Natomiast tutaj w Baborówku, tak jak powiedzieliśmy, inne konie.
Startowałem 3 końmi w konkursie dwugwiazdkowym, czyli tym takim początkującym w klasach międzynarodowych. 2 z tych koni należą do moich zawodników, którzy w tej chwili są w trybie maturalno-sesyjnym, więc stąd gdzieś te konie też potrzebują ciągle startu, więc dlatego je wziąłem tutaj. Jeden z nich to jest mój młodszy koń, który tutaj zdobywa doświadczenie i dzisiaj bardzo dobry dzień. Wszystkie skakały bardzo dobrze, miałem 0 zrzutkę, także wszystko jest tak w granicach normy i zadowolenia z tych koni i na pewno zrobiły duży progres i czekam już na cross.
Dodajmy, że najważniejszy 4-gwiazdkowy konkurs podczas festiwalu jeździeckiego w Baborówku wygrał Niemiec Christoph Waller na kariatanie. Z reprezentantów Polski najlepiej spisała się nasza rozmówczyni Małgorzata Korycka na Kanwalencji, zajmujące dobre 9. miejsce. A u nas w audycji w sportowym rytmie już za 2 minuty blok tenisowy. Pięknie prezentuje się kort centralny Parku Tenisowego Olimpia w Lasku Lęcińskim i w powietrzu czujemy nie tylko zapach piękny bzu, ale chyba także zapach wielkiego tenisa, bo od 16 do 22 czerwca kolejna edycja Challenger ATP na Poznaniu Open, tym razem 2024. Czy nic nie pomyliłem? Dyrektor tej imprezy, pan Krzysztof Jordan.
Wszystko się zgadza. Jesteśmy szczęśliwi, że ten piękny termin jest potwierdzony przez ATP. Jesteśmy też szczęśliwi, że współpraca z dotychczasowymi naszymi partnerami funkcjonuje i rozwija się. Turniej będzie się, tak jak w zeszłym roku, nazywał Enea Poznań Open. Tutaj wszystko od iluś lat jest na podobnym poziomie. My mamy to szczęście, że przyjeżdżają do nas zawodnicy w szczycie swojej formy. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład przyjechał do nas w zeszłym roku młody Argentyńczyk
Mariano Navone,
który był wtedy 225 na liście, a teraz jest chyba 30. To jest coś niesamowitego, jaki chłopak zrobił postęp. Eksperci, którzy oglądają nasz turniej, mówią, że mecz finałowy nie zawsze jest na najwyższym poziomie. Najwyższy poziom sportowy to są ćwierćfinały i półfinały, że to jest naprawdę na poziomie czasami trzeciej, czwartej rundy Rolanda Garrosa i my się nie mamy czego wstydzić, jeśli chodzi o poziom sportowy. No nie przyjeżdża do nas Nadal, nie przyjeżdża Djokovic, bo nie mogą. Nawet Hurkacz, który wygrał nasz turniej, też nie może w tej chwili przyjechać. Nawet ten chłopak, który w zeszłym roku wygrał turniej, czyli Mariano Navone, też nie może przyjechać. Chyba tylko, że dostanie dziką kartę, jakby chciał przyjechać. Ale no tak to wygląda, więc my jesteśmy w sumie dumni z tego wysokiego poziomu sportowego i mi się wydaje, że kibice, którzy przychodzą do nas, będą mieli co oglądać. Pula nagród w tym roku chyba jest 75 tysięcy. Ranga, to jest tak, jakby była ranga de facto 100, to tam są jakieś małe różnice. Ciągle jesteśmy w kontakcie z ATP, które rozrosło się, jest tak wielką korporacją, że przysyła nam kwestionariusze 100 i 200 stronicowe, nie wiadomo dlaczego. Jesteśmy w lekkim sporze biurokratycznym z nimi, no ale co mamy porobić? Mamy licencję od nich, to wielka organizacja, która się rozwija. Tenis niesamowicie w świecie rośnie. My też jesteśmy troszkę świadkami tego, można powiedzieć, w jakiejś mierze beneficjentami, bo sukcesy i naszej wspaniałej Igi i Huberta, no są takie, jakich nigdy w życiu w historii nie było, więc wszyscy się cieszą, wszyscy chcą grać w tenisa.
Wiem, że oficjalna konferencja prasowa jest planowana na 4 dzień czerwca. Wtedy pewnie poznamy nieco więcej, jeśli chodzi o nazwiska, o listę startujących. Zgadza się, czy już może pan coś zdradzić?
Nie wiemy jeszcze. Nawet nie podglądamy aktualnej listy zgłoszeń, bo to się zmienia do ostatniej chwili. Liczymy na dobrą obsadę. Jak zwykle będziemy kibicować Polakom. Wierzymy, że zagrają dobrze. Wiemy, że chce przyjechać do nas i Kamil Majszak, czyli potencjalnie nasza druga rakieta, i Max Kaśnikowski, którego zawsze popieramy. No zobaczymy, może jeszcze Łukasz Kubot pyta, czy ewentualnie może zagrać deble, ale sam nie wie. No będziemy trzymać kciuki za wszystkie dzikie karty naszych młodych polskich graczy.
Zawsze sport jest najważniejszy, zawodowy tenis jest najważniejszy, punkty rankingowe są najważniejsze, pieniądze, bo o tym trzeba jasno mówić, w sporcie profesjonalnym też są najważniejsze, ale też zawsze jest ta miła otoczka tutaj, chociażby na tych pięknych tarasach Parku Tenisowym Olimpia. Zawsze fajni goście, no i także taki program uzupełniający, choć mówimy o tym wcale nie z przekąsem, tylko doceniając to, że jest klimat.
Tak, tak. Proszę też pamiętać, że taka optyka z naszego punktu widzenia na ten turniej jest taka, że tak naprawdę całoroczna działalność naszego klubu jest tak samo ważna jak ten Challenger, to wielkie wydarzenie europejskie. Ja nawet nie wiem, czy ta całoroczna prowadzenie tego naszego klubu, rozwijanie go ciągle jest dla nas bardziej emocjonujące i się do tego bardzo przykładamy. No ale Challenger, wiadomo, wielka impreza. Zawsze staramy się robić jeszcze coś poza programem sportowym. W tym roku za chwileczkę będziemy ogłaszać rozpoczęcie konkursu fotograficznego, który będzie przebiegał dwutorowo. Mianowicie mamy taką piękną rocznicę w tym roku, stulecie Olimpiady Paryż 2024, a Paryż 1924, więc to będzie tematyka dla fotoreporterów sportowych, zawodowych, a druga część to będzie dla kibiców. Przez pierwsze 3 dni turnieju wszyscy, którzy będą chętni, mogą robić zdjęcia swoimi telefonami czy aparatami fotograficznymi, przysyłać do nas i jury, bardzo kompetentne, będzie oceniało.
Jeszcze krótki atak przy siatce radiowego reportera wobec dyrektora Krzysztofa Jordana. To będzie smecz, dyrektorze. Pan nie tylko buduje tutaj te obiekty. I ostatnio pan coś potwornie zburzył.
No tak, tutaj...
Budynek, których wielu kibiców tenisa pamięta.
Tak, tak. No zburzyliśmy, bo już historia tego budynku, to nie wiem, kilkadziesiąt lat albo więcej, on już się tak ledwo trzymał. Ten eternit, który był na dachu, już trzeba było zgodnie z przepisami go rozebrać. Mamy piękne, puste miejsce, dzięki temu wspaniały widok na lasy.
I pomysły.
No i tam pomysły, chcemy coś tam zbudować, ale jeszcze dopóki nie mamy ostatecznie, to się mówi, pozwolenia na budowę, no to nie będziemy informować, bo dopiero jak coś zrobimy, to wtedy możemy powiedzieć, a jak to byłyby tylko obiecanki, cacanki.
Sportowo-budowlane informacje z parku tenisowego Olimpia, który już niedługo tętnić znów będzie życiem podczas turnieju Poznań Open 2024. W audycji w sportowym rytmie pozostajemy na kortach, choć z Golęcina tym razem przenieśmy się do Solca. Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w maju świętowało 30-lecie działalności. Licznie zgromadzeni goście wzięli m.in. udział w uroczystej gali, podczas której wręczono podziękowania i osobom, i firmom od lat wspierającym działalność tego stowarzyszenia. Były także liczne wyróżnienia dla animatorów życia tenisowego w Solcu, z których tym najważniejszym był i jest Andrzej Paczkowski.
Tu był taki teren zaniedbany, centrum wsi. Przyszło mi na myśl, żeby zrobić korty tenisowe. Na ówczesne czasy to był ewenement na takich małych wsiach.
Andrzej Paczkowski, prezes Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego w Solcu Wielkopolskim.
Konkretnie mi zależało na tym, żeby pokazać, a dlaczego na tej wsi nie ma być tych kortów. I w ten sposób poleciało już potem.
A przez tych 30 lat, ile tu się odbyło turniejów, ilu tenisistów stanęło na tej mączce?
Turniej 420. Przeciętnie w turnieju singlowym 16-20 osób. Do tego dochodzą turnieje leblowe. No nie trudno mi szczerać, ile by to było przez 30 lat, ale to nawet parę tysięcy jest.
A jakby pan dzisiaj opisał znaczenie tej inwestycji dla sportu wielkopolskiego czy lokalnego?
Powiem tak. Robiłem takie turnieje z Krzatów i przyjeżdżali tutaj młodzież w wieku 12-13 lat. Z tego, co słyszałem, ja naprawdę tego nie pamiętam, ale mówią, że była tu Linet. Ja tego nie potwierdzę, ale prawdopodobnie brała udział w tym turnieju z Krzatów. Tu do środowiska, w środę jest jeden kort, w Nowym Mieście są też dwa. Obsadzają na ten kort mieszkańcy Grześni, Śremu, Środy. Cieszy to, że w tych miastach powiatowych jesteśmy lepsi od niego.
Kolega Andrzej Paczkowski, mieszkaniec tej miejscowości, wyszedł z taką inicjatywą, aby zorganizować korty tenisowe w tej wsi.
Doktor Lech Drożdżyński, 30 lat temu dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Na początku to bardzo pochwalaliśmy z tego tytułu, że wychodził naprzeciw inicjatywie, którą żeśmy w tamtym okresie czasu promowali. Upowszechnialiśmy w tamtym okresie akcję środowiskową przybliżania sportu i rekreacji do mieszkańców. Solec to jest taki namacalny przykład tego. Było to również i takie przedsięwzięcie, które nie wymagało na tamte czasy zbyt wielu pieniędzy na początek, ponieważ miejscowe środowisko samorządowe także z taką inicjatywą wychodziło. Pierwsze dwa korty udało się wybudować w miarę szybko. Następnie pojawił się problem, no korty kortami, ale gdzieś należy się umyć, gdzieś należy się przebrać, odpocząć i tak dalej. Stąd też zainicjowałem to, żeby wybudować domek socjalny, który będzie miał szatnie, miejsce do kąpieli i tak dalej. I następnie pojawił się kolejny pomysł budowy kolejnych dwóch kortów. Miejscowy samorząd i powiat średzki bardzo przyklasnął temu i na dzień dzisiejszy obiekt liczy 4 korty, domek socjalny oraz zaplecze rekreacyjne.
Gratulujemy jubileuszu w Solcu na 30-leciu Wielkiego Towarzystwa Tenisowego. Był Rafał Regulski.
Na zegarze za 28 minut po godzinie 19. Już za dwie minutki rozmawiać będziemy o piłce nożnej, tej w wydaniu regionalnym, bo rozpocznie się mini magazyn piłkarski Wielkopolski. O piłkarskiej ekstraklasie już mówiliśmy. Mówiliśmy także o tym, że dzisiaj awans bezpośredni do ekstraklasy zdobyli piłkarze GKS-u Katowice. Obok gdańskiej Lechii będą baraże jeszcze o awans, o to trzecie miejsce. Jeszcze jest szansa na zdobycie awansu przez trzecią drużynę do ekstraklasy właśnie, a tymczasem my zaglądamy już na drugoligowe podwórko. Zmienne szczęście wielkopolskich drużyn. Zacznijmy od tej, która będzie rywalizować się w barażach o pierwszą ligę. Myślę oczywiście o KGS-ie 1925 Kalisz. Ta drużyna wczoraj wygrała ze Skrą Częstochowa 4-1. Gole dla kalickiej ekipy zdobywali Nestor Gordillo, Michał Bednarski, Hubert Sobol z Żukarnego i Wojciech Maroszek. Honorowy gol dla Częstochowian Przemysława Sajdaka z 64 minuty. KKS Kalisz z Częstochowa 4-1. Posłuchajmy trenera kaliskiej drużyny Marcina Woźniaka.
Myślę, że chcielibyśmy taki KKS Kalisz oglądać znacznie częściej. Powiedziałbym, że KKS Kalisz pełnej okazałości. Jedna stracona bramka, co mimo wszystko podkreśla, że jesteśmy najlepszą drużyną w tej lidze, jeżeli chodzi o stracone bramki. Pokazaliśmy tutaj to bardzo dobrze, bo z przebiegu spotkania widzieliśmy, jak przeciwnik gdzieś spróbował, starał się, dośrodkowywał drużyną, zagrażał, natomiast my tutaj byliśmy w tym mimo wszystko bardzo skuteczni. Natomiast znowu w ataku cztery bramki, wiele sytuacji, powiedziałbym kilka kont takich, na których się bardzo przyjemnie patrzyło, które mogły zakończyć się bramką. Kilka sytuacji takich, gdzie chyba troszkę za bardzo czekaliśmy, powiedziałbym pewnie dlatego, że też mieliśmy tyle tej swobody. No na pewno dałbym dużo, żebyśmy takie spotkanie powtórzyli w kolejnych dwóch meczach. Oczywiście ogromne gratulacje dla naszych piłkarzy tutaj, że zagrali z taką determinacją, z taką skutecznością. Myślę, że też spełnili jakby takie oczekiwania chyba nas wszystkich kibiców i zarządzających, wszystkich, którzy byli na spotkaniu, jeżeli chodzi o takie walory estetyczne i skuteczność i też radość. Także podkreślam te gratulacje dla mojej drużyny.
KKS Kalisz z Częstochowa 4-1. Ostatecznie kaliszanie na trzecim miejscu w tabeli drugiej ligi. Awans do pierwszej ligi zdobyli piłkarze Pogoni Siedlce, którzy wczoraj wygrali na wyjeździe w Puławach z Wisłą 3-0. Na drugim miejscu Kotwica Kołobrzeg, która w ostatniej kolejce przegrała na wyjeździe w Nowym Sączu z Sandecją 1-3. No i przenieśmy się na dół tabeli, bo tam znowu złe informacje dla fanów Kolejorza. Tym razem chodzi o drugą drużynę poznańskiego Lecha, która spada ze szczebla centralnego. Wczoraj podopieczni Artura Węski, który notabene też żegna się z klubem, przegrali w Bytomiu z Polonią 0-3. Pieczętując swój niedobry los. W innych meczach tej ostatniej drugoligowej kolejki Hutnik Kraków przegrał z Olimpią Grudziądz 1-2. Chojniczanka pokonała Olimpię Elbląg 3-1. Stomil Olsztyn przegrał z Radunią Stężyca 2-3. Stalowa Wola pokonała rezerwy Zagłębia Lubin 2-1. Rezerwy ŁKS Łódź przegrały z GKS-em Jastrzębie 0-3. I jak mówiłem, Wisła Puławy uległa Pogoni Siedlce 0-3. Pierwsze miejsce i bezpośredni awans do pierwszej ligi Pogoń Siedlce. Kotwica Kołobrzeg z drugiego miejsca też ten awans i baraże o pierwszą ligę. Pary półfinałowe KKS Kalisz kontra Polonia Bytom oraz Stalowa Wola kontra Chojniczanka. Żegnają się z futbolową drugą ligą piłkarze Skry Częstochowa, Lecha drugiego Poznań, Sandecji Nowy Sącz oraz Stomil Olsztyn.
Teraz trzecia liga piłkarska, aż 7 bramek padło w derbach Wielkopolski w Kleczewie, gdzie Sokół wygrał ostatecznie z Unią Swarzędz 4-3. Ponadto Pogoń Nowe Skalmierzyce przegrała na wyjeździe z Weekendem Luzino 0-1. Polonia Środa Wielkopolska pokonała Winetę Wolin 3-1, a Noteć Czarnków zwyciężyła Stolem Gniewino 3-0. W meczach bez udziału wielkopolskich drużyn Flota Świnoujście zremisowała z Kartuzją Kartuzy 1-1. Taki sam remisowy rezultat w starciu Unii Solec-Kojawski z rezerwami szczecińskiej Pogoni. Elana Toruń wygrała z KP Starogard Gdański 3-0. Gdańska Gdania pokonała Błękitnych Stargard 3-1. Świt Skolwin wygrał z bydgoskim Zawiszą 2-1. Właśnie ekipa Świtu Skolwin jest zdecydowanym liderem tabeli. Unia Swarzędz na miejscu trzecim. Noteć Czarnków zajmuje 7. pozycję. Polonia Środa Wielkopolska jest 9. A tuż za nią Pogoń Nowe Skalmierzyce.
Czwarta Liga Piłkarska Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. 29. kolejka spotkań. Lider tabeli Kotwica Kórnik w bardzo ciekawym meczu pokonał Huragan Powiedziska 2-1. Lipno Stęszew zwyciężyło Centrum Ostrów Wielkopolski 1-0. Jarota Jarocin pokonał dzisiaj Polonię Leszno 2-1. Obra Kościan także 2-1 wygrała z Wiktorią Września. LKS Gołchów zremisował z Polonią Marcinkami Kępno 1-1. Remis 1-1 także w meczu Ostrowi z Tarnowią Tarnowo Podgórne. Mieszko Gniezno zremisował z Pogonią Obrzenica 3-3. Polonia Chodzież pokonała Koronę Piaski 3-2. A od 19 na stadionie przy ulicy Gdańskiej w Poznaniu trwa mecz drużyny Wiary Lecha z Nielbą Wągrowiec.
Teraz piąta liga, grupa pierwsza, 26 kolejka. Sokół Pniewy pokonał Wełnę Skoki 2-1. Orkan Chorzemin rozgromił Koronę Stróżewo 5-1. Jeszcze wyższy rezultat w Trzciance, gdzie Lubuszanin wygrał ze Spartą Szamotuły 6-1. Kłos Budzyń uległ naszej dyskoboli Grodzisk Wielkopolski 1-2. Sparta Oborniki przegrała z Zamkiem Gołańcz 2-3. KP Piła wygrał z Polonią Jastrowie 5-1. Płomień Przyprostynia pokonał Wartę Międzychód 4-2, a Leśnik Margonin uległ Piastowi Kobylnica 1-2.
Piąta liga piłkarska, grupa druga, 26 kolejka spotkań. Oto wyniki. Polanin Strzałkowo przegrał z Lechią Kostrzyny 2-3, GKS Dopiewo uległ Meblożowi Swarzędz aż 1-7, Zjednoczeni Trzemeszno przegrali z Polonią Golina 0-3, LKS Ślesin pokonał Akademię Piłkarską Rejsa Poznań 6-3, Olimpia Koło wygrała z Kłosem za Niemyśl 1-0, Górnik Konin zremisował z Awią Kamionki 0-0. Remis 1-1 w meczu Polonusa Kazimierz Biskupi z Przemysłowem Poznań. Ten mecz odbył się dzisiaj. A SKP Słupca zremisował z rezerwami Polonii Środa Wielkopolska 2-2.
We wszystkich meczach 26 kolejki trzeciej grupy piątej ligi padały gole. Najwięcej w Ostrzeszowie oraz w Gostyniu. Wiktoria Ostrzeszów zremisowała z drugą ekipą KKS-u Kaliszy 3-3, a Kania Gostyń wygrała z Pelikanem Grabów nad Prosną 5-1. Ponadto Krobianka Krobia uległa Zawiszy Łęka Opatowska 0-1, Rawia Rawicz przegrała z Zewką Kobyla Góra 1-4, Piast Poniec uległ Piastowi Czekanów 1-3, LDT z Cielcza przegrał z Wartą Śrem 0-3, a Orzeł Mroczeń uległ Astrze Krotoszyn 1-4, pauzowała Dobroczanka Pępowo.
A my zerkamy teraz już do kobiecej piłki nożnej. 21. kolejka spotkań Ekstraligi, coraz trudniejsza sytuacja Medyka Konin, który przegrał u siebie z UKS-em SMS-em Łucie 2-3. Nie pomogły gole zdobyte przez Patrycję Ziębę i Omowumi Oszobukole. Porażka Koninianek, które zajmują 11. miejsce przedostatnie w tabeli, to jest miejsce spadkowe. W innych meczach tej 21. przedostatniej kolejki Ekstraklasy piłkarek Górnik Łęczna przegrał z Zakurdem Bielsko-Biała 0-1, Stamilalki Olsztyn pokonały UJT Kraków 1-0, Czarne Sosnowiec zwyciężyły Akademię Piłkarską Lechii Gdańsk 2-0, a GKS Katowice, który jest liderem tabeli Ekstraklasy kobiecej piłki nożnej, pokonał Śląsk Wrocław 2-1.
To jeszcze krótko tylko o wielkopolskich drużynach na pierwszoligowych boiskach. Wśród pani nie była to udana kolejka dla wielkopolskich drużyn. Krocząca wcześniej od zwycięstwa do zwycięstwa ekipa Lecha UAM Poznań przegrała tym razem na wyjeździe z liderującą w tabeli Resowią 1-4. Z kolei Polonia Środa Wielkopolska uległa Skrze Częstochowa 0-2.
To jeszcze informacje futsalowe. Mecz o trzecie miejsce. Wczoraj odbył się rewanż w hali w Gliwicach. Piast wygrał z futsalem Leszno 5-1. Przypomnijmy, to był dwumecz w rywalizacji o trzecie miejsce w Fogo Futsal Ekstraklasie. Pierwszy mecz w leszczyńskim trapezie. Po dogrywce wygrali także Gliwiczanie i oni zakończyli rozgrywki na trzecim miejscu. Jeśli chodzi o futsal Leszno, trzeba pogratulować dobrego, udanego sezonu, ale zakończonego tuż poza podium na czwartej pozycji.
To jeszcze kończąc magazyn Wielkopolskie Gole, zaproszenie na kolejne wydanie naszej sportowej areny, która poświęcona będzie właśnie rozgrywkom w niższych ligach piłkarskich w naszym regionie. Będziemy mówić we wtorek o godzinie 19:15 o rywalizacji w trzeciej i w czwartej lidze. Przypomnijmy, jednym z ważniejszych wydarzeń w tym regionalnym futbolu na finiszu będzie finał Wielkopolskiego Pucharu Polski. W środę 5 czerwca we Wrześni zmierzą się drużyny miejscowej Wiktorii z czwartej ligi oraz trzecioligowej Unii Swarzędz. I o tym meczu między innymi będzie szansa porozmawiać z trenerem drużyny ze Swarzędza, Tomaszem Bekasem oraz prezesem Wiktorii, Mateuszem Kulińskim. Ponadto naszymi gośćmi będą Andrzej Giczala, prezes Kotwicy Kórnik, lidera Artbud czwartej ligi oraz Miłosz Łądka z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, który wyjaśni wszelkie regulaminowe zawiłości dotyczące spadków i awansów w wielkopolskich rozgrywkach. Piłkarska sportowa arena we wtorek 28 maja o godzinie godzinie 19.15. Zapraszam w imieniu Grzegorza Hałasika.
Wczoraj była bardzo smutna piłkarska sobota, jeśli chodzi o poznański futbol. Dzisiaj złota niedziela dla hokeistów Grunwaldu Poznań. Jak zatem zapatruje się na cały poznański sport nowy, stary przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Poznania? Posłuchamy rozmowy, którą przygotował Grzegorz Hałasik.
Trochę kurz już po wyborach samorządowych opadł. Mamy nową Radę Miasta Poznania, mamy nową Komisję Sportu i ponownie na stanowisku szefa tejże komisji Bartłomiej Ignaszewski.
Zapytałem już radnych, którzy zasiedli w Komisji Sportu, aby przygotowali swoje pomysły. Na następnej komisji będziemy przyjmować plan prac dla całej komisji na najbliższy rok. Ja swoje pomysły mam. Chciałbym na pewno dążyć, abyśmy wypracowali całą nową strategię dla sportu, jeżeli chodzi o całe miasto. No i dużo wyzwań infrastrukturalnych i organizacyjnych dla naszych klubów. Mam nadzieję, że odwrócimy trochę tendencje i znowu zachęcimy ludzi do tego, aby na różne zespoły ligowe przychodzili, ale by też mogli nasi mieszkańcy móc co oglądać, czyli będziemy dążyć do tego, aby do wyższych klas rozgrywkowych nasze drużyny awansowały.
A nie oszukujmy się, sport zespołowy w Poznaniu opiera się na finansowaniu przez miasto. Kwestia podziału tych środków, wysokości tych środków, to są pewnie kluczowe tematy, które kluby interesują.
Tak, chociaż musimy pamiętać, że sport zawodowy musi w jakiś sposób też finansować się sam. To też jest kwestia strategiczna dla sportu krajowego. Czy to dalej będzie funkcjonować na środkach publicznych ze spółek Skarbu Państwa, czy tutaj będzie też kwestia biznesowa. Miasto na pewno powinno dążyć do tego, aby wspierać te kluby najmocniej, jak tylko będzie potrafić, ale też stwarzać warunki do tego, aby prywatny biznes chciał inwestować to. Musi poprawiać infrastrukturę, musi tworzyć miejsca godne dla naszych mieszkańców, żeby mieli gdzie oglądać te mecze i cieszyć się tą rozrywką.
No to kluczowe pytanie, infrastruktura, bo gdzie w Poznaniu robić sport ligowy na wysokim poziomie?
Jesteśmy po rozmowach wstępnych już z prezydentem, który składał deklarację w kampanii wyborczej również z marszałkiem województwa wielkopolskiego. Mieliśmy dwudniową wizytację pana ministra, rozmawialiśmy o największych potrzebach miasta. Prezydent jest zdeterminowany, aby wyremontować arenę, która będzie kluczem do jakiejkolwiek rozrywki dla naszych mieszkańców, no ale arena to nie wszystko. Potrzebujemy hali rozgrzewkowej obok i na tym chciałbym się w tej kadencji skupić. To jest totalny must have, który musimy zrealizować. Chcemy, żeby to była hala wielofunkcyjna dla lekkoatletów, żeby mogli zimą trenować, no i łączyć to tak jak w innych miastach ze sportami zespołowymi i rozgrywać tam mecze ligowe poznańskich drużyn.
A jeśli chodzi o finansowanie sportu, czyli właściwie cały czas jest głównym tematem rozmowy o sporcie w tym mieście, to ta strategia ma zakładać wiodące dyscypliny, wiodące kluby.
Na tym polega tworzenie tej strategii, że będziemy mogli odpowiedzieć sobie na to pytanie za jakiś czas. Po to będą konsultacje z mieszkańcami, z klubami, ze środowiskiem. To będzie proces, który będzie trwał, ale chciałbym, żeby jak największe grono w nim brało udział i żebyśmy wypracowali jakieś rozwiązanie. Oczywiście, że bardzo trudno będzie sfinansować nam wszystkie zainteresowane strony, więc pewnie jakieś priorytety trzeba będzie sobie określić. Ja się cieszę, że już w tym roku mamy zwiększone środki na gry zespołowe. Będą również zwiększenia teraz w czerwcu. Przygotowujemy się jako miasto do awansów naszych drużyn, tak jak właśnie Grunwald, czy tak jak koszykówka męska w Poznaniu. To są sporty, które będą wymagały zwiększonych nakładów finansowych i mam nadzieję, że uda się to zrealizować.
Trzymamy kciuki. Być może do tematu będziemy wracać w kolejnych wydaniach audycji w sportowym rytmie.
Oby tych awansów było jak najwięcej, bo wczoraj akurat mieliśmy spadek. Niestety piłkarze poznańskiej Warty. Zobaczymy, jakie będą losy tej ekipy. Także te losy obiektowe, myślę o kompleksie sportowym przy drodze dębińskiej. No i zobaczymy, czy będą mecze pierwszoligowe na Enea Stadionie przy ulicy Bułgarskiej. To wszystko się pewnie tuszy przed sezonem wyjaśni. W końcu licencja zapisana na występy na Enea Stadionie właśnie. Powoli będziemy kończyć to wydanie audycji w sportowym rytmie. Rzecz jasna jeszcze za kilka minut magazyn Wielkopolskie Wieszczarstwo na stuletniej fali. To oczywiście też z okazji stulecia Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wieszczarskich, ale też inne audycje na antenie Radia Poznań. Jutro 10.45 na stały już poniedziałkowy, dźwiękowy felieton, sportowy koszet. We wtorek, jak mówiliśmy, sportowa arena o regionalnej piłce nożnej. Czwartek, mimo że święto Boże Ciało, to o 17.15 redaktor Wojciech Bernard zaprosi Państwa na magazyn piłkarski Kolejarz. Pewnie nie będzie najbardziej radosny, ale cóż zrobić. No i mamy przerwę, jeśli chodzi o transmisję, bo przypominamy, sezon futbolowy Ekstraklasy rusza w weekend 19-22 dzień lipca. A my dzisiaj powolutku dziękujemy. dziękujemy.
Program realizował Łukasz Kurzawski. Sprzed mikrofonów do usłyszenia mówią
Krzysztof Ratajczak
i Wojciech Bernard. Za 2 minuty wielkopolskie wiosłarstwo na 100-letniej fali. My dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Partnerem magazynu Wielkopolskie Wiosła na 100-letniej fali jest Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich przy współpracy Miasta Poznań.
Największe sukcesy wielkopolskich wioślarek i wioślarzy, medalowe zdobycze na olimpijskich i mistrzowskich regatach, wielkie imprezy oraz kalendarium jubileuszowych wydarzeń w audycji Wielkopolskie Wioślarstwo na 100-letniej fali na antenie Radia Poznań w niedzielę o 19.45.
Radio Poznań na wioślarskiej fali.
W dzisiejszym wydaniu magazynu Wielkopolskie Wioślarstwo na 100-letniej fali chcemy skupić się na sportowej kulminacji obchodów tego stulecia, bo to będą wielkie zawody regaty Pucharu Świata od 14 do 16 czerwca na torze regatowym Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Rzeczniczka prasowa tej imprezy Izabela Głowacka. Iza, to będzie generalna próba i sprawdzian jakościowy wszystkich tych osad z niemal całego świata przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, czyli wielkie sportowe wydarzenie.
Zapowiedziały się osady z Wielkiej Brytanii, która przez pewien czas nie jeździła na zawody. Będą Niemcy, będą Holendrzy, będą osady z krajów zamorskich, będzie Australia, będzie Nowa Zelandia. Naprawdę silnie obsadzone zawody.
Zawody Pucharu Świata na poznańskiej Malcie organizowane przez Was, przez Poznań, przez Fundację Wielkopolskie Wioślarstwo, przez Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich. To jest właściwie stały punkt, ale ten rok jest szczególny. No i myślę, że te regaty i ich otoczka będzie też szczególna.
W tym roku mamy stulecie Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Także jest to dla nas wyjątkowy rok. My staramy się przy każdej okazji o tym mówić, dlatego że mamy tutaj w Wielkopolsce fantastyczne tradycje wioślarskie. Zaczynamy z przytupem w piątek, czyli tak jak zawodnicy rozpoczynają Puchar Świata, czyli będą pływać już tak od 8 rano do 16.30 będą trwały zawody, ale...
Mówimy o piątku, 14 dniu czerwca.
Tak, tak. I tego samego dnia o 20 zapraszamy wszystkich poznaniaków na koncert. I ten koncert jest z okazji i stulecia WZTW, i z okazji tego wielkiego wydarzenia, jakim jest Puchar Świata. O godzinie 20 zagrają dla nas Igo i Natalia Przybysz. Koncert jest niebiletowany, także wszystkich serdecznie zapraszamy. Odbędzie się na Polanie Harcerza, a koncert organizowany jest razem z Pozirem. To jest jeden z koncertów z cyklu Na Fali.
W sobotę ciąg dalszy wyścigów eliminacyjnych, repasażowych, półfinały. Kulminacja ta sportowa, czyli walka w finałach A, zaplanowana jest w niedzielę. 16 dzień czerwca, niedziela, to będzie zakończenie tych regat.
No ponieważ nam tutaj te zawody odbywają się jednocześnie wtedy, kiedy już Euro trwa, to finały A są przeniesione, będą się rozgrywały na Malcie w niedzielę od godziny 8 rano. Także no, największe emocje niedziela, godzina 8 rano, mniej więcej do godziny 13.
A wracając jeszcze do tej otoczki, bo robicie to systematycznie, tworząc takie specjalne wioślarskie miasteczka. W roku stulecia to chyba jeszcze bardziej będzie rozbudowane.
Jeżeli ktoś lubi historię, to w czasie Pucharu Świata będzie namiot, gdzie będzie można zobaczyć elementy tej historii, czyli medale zdobyte przez poznaniaków, stroje, wiosła, łódki. Także serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów.
Radio Poznań na wioślarskiej fali.
Od wtorku po regatach szwajcarskiej i lucernie już wiemy, że na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu wystąpią tylko dwie polskie osady wioślarskie. Kobieca dwójka podwójna wagi lekkiej oraz męska czwórka podwójna dowodzona przez poznańskiego trenera Aleksandra Wojciechowskiego, z którym rozmawialiśmy o recepcie na sukces.
Z perspektywy czasu widzę to, żeby stworzyć osadę medalową, to przynajmniej trzeba 3 lata pracować z tymi samymi zawodnikami. A to tak nie jest łatwo utrzymać tych samych zawodników. Jeżeli się, ja mogę dać przykład, kiedy zaczynaliśmy z 15 miejsca w 2013, potem było 2007 miejsce, rok później były kwalifikacje, a na Igrzyskach było 5 miejsce. No więc małymi kroczkami do przodu.
Ci wybrani przez Pana szybko dosyć się wkomponowują.
Mam to szczęście, że nie wiem, czy trafiam do nich. W każdym razie kontakt z tymi zawodnikami, zrozumienie przez nich tego, co ja chcę, no na razie się sprawdza i myślę, że tędy droga dla większej grupy wioślarzy. Nie mówiąc o tym, że musi być zawodnik odpowiednio fizycznie predysponowany do wioślarstwa, że musi być zmotywowany do tego wioślarstwa, że musi chcieć i musi musi się poświęcić dokładnie na 100%.
Z tembru pańskiego głosu wynika, że jest pan człowiekiem w miarę spokojnym. To jest prawda? To się przekłada także na pracę szkoleniową? Dużo pan wybacza i przyciska tylko w odpowiednich momentach?
No muszę powiedzieć, że im bliżej tego wieku kończącego pracę, jest coraz trudniej mi utrzymać nerwy na wodzy. No ale rzeczywiście wiele... Mam taką zasadę. Przede wszystkim trener nie musi przeszkadzać. Trzeba umieć dotrzeć i trzeba chcieć słuchać, bo im szybciej ten zawodnik dojdzie do szczytu, tym trudniej z nim się gada, bo on już rozumie swoje i przeczyta w internecie i wie więcej niż ten trener stary, który szkoły kończył 20 lat temu. No.
Po podium paryskie trzeba tam pojechać.
No, mam przykre doświadczenia, bo już pewnie 6 razy byliśmy na 4. miejscu i tak, że to jest ten problem, ten próg, którego na razie ciężko mi przeskoczyć. No, no staram się jak mogę, ale no, na świecie też to robią.
Radio Poznań na Wioślarskiej Fali.
Wielkopolskie Wioślarstwo na 100-letniej fali. Piękna historia, ale także absolutnie patrzenie w przyszłość. Do tego potrzebne nie tylko wsparcie samorządowe, ale także wsparcie sponsorskie. No i doszło do takiego porozumienia pomiędzy Fundacją Wielkopolskie Wioślarstwo, a między innymi firmą Porsche Inter Auto Polska, dealer Volkswagen, dyrektor regionalny pan Dominik Fijałkowski. Stypendialne wspieranie młodych wioślarzy i wioślarzy?
To szlachetna dyscyplina, a dwa, w naszym podejściu wspieramy bardzo mocno sport, ale szukamy sportu, który nie jest aż tak bardzo popularny, nie jest tak bardzo dofinansowany jak piłka nożna. Uważamy, że jest dużo takich fajnych, wspaniałych, niszowych dyscyplin, które należy wspierać. No i z racji tego, że Poznań, Jezioro Malta to między innymi wioślarstwo, bo nie jest to jedyny sport, który wspieramy, ale tak, to były te dwa takie główne powody.
Ci wasi pierwsi stypendyści, 9 dokładnie, to są medaliści młodzieżowych mistrzostw świata, mistrzostw Europy, czyli potencjał przed nimi, ten mistrzowski, ten olimpijski.
Często jest po prostu tak, że jest dużo talentów, którzy chcą ten sport uprawiać, ale potem na takim etapie, kiedy kończą to liceum, zaczynają studia, pojawia się pytanie, okej, to co dalej? Im trzeba pomóc, to nie są wielkie pieniądze dla takich firm jak nasza, a uważam, że dają bardzo dużo. To są pieniądze, które zainwestujemy dzisiaj, a globalnie społeczeństwo wyjmie je za jakiś czas, bo wierzę, że któryś z tych zawodników naprawdę będzie zgarniał medal olimpijski w przyszłości.
Rozmawiamy już też w kontekście Igrzysk Olimpijskich Paryża 2024, ale także regat Puchar Świata, które systematycznie odbywają się na poznańskim torze regatowym na Malcie, czyli taka obecność plenerowa, także chyba reklamowa wam się po prostu przydaje.
Robimy to bardziej chyba jednak, żeby gdzieś się pokazać tak wizerunkowo, wspierając właśnie tych młodych ludzi. Ja z miłą chęcią chciałbym zobaczyć właśnie, żeby to młode pokolenie przejęło pałeczkę i żeby rzeczywiście pokazało, jak bardzo tutaj Poznań jako kolebka, no bo mogę tak chyba powiedzieć, że kolebka wioślarstwa cały czas pokazuje, że mamy tutaj coś do powiedzenia i że generujemy wyniki, bo to też jest tak naprawdę rozgłos dla naszego miasta, a to jest ważne. Jeżeli w coś wierzymy i mamy to przekonanie, to prędzej czy później to da jakiś efekt. To nie jest coś takiego jak, nie wiem, jakiś billboard, przyjdźcie, kupcie, mamy rabat i tak dalej. Nie chciałbym, żeby marketing był po prostu płytkim obszarem, tylko żeby rzeczywiście te pieniądze były pożytkowane w sposób sensowny.
Na fali wioślarstwo.
Nie ma poważnych zawodów, od tych zawodów szkolnych, aż po wioślarski Puchar Świata, bez udziału sędziów. Franciszek Kamiński, znakomity arbiter sportu wioślarskiego. Panie sędzio, po co są sędziowie wioślarscy? Przecież to takie proste. Startują albo na ergometrze, na gwizdek, albo po sygnale z maszyny startowych wypływają na torze regatowym.
Jeżeli chodzi o zawody na wodzie, no to jednak tam jest troszeczkę inaczej, bo sędziowie muszą zapewnić równe szanse zawodnikom, wszystkim, którzy startują, przede wszystkim bezpieczeństwo. Ktoś tą maszynę startową musi wystartować, te światła włączyć, ktoś musi ten wyścig odebrać. Po drodze są międzyczasy, muszą być też odciśnięte, żeby je zapisać. I wspomagani są sędziowie, bo jeszcze są arbitrzy, którzy jeżdżą, płyną za wyścigiem. I oprócz tego jeszcze nas pomagają ratownicy, co 500 metrów rozstawieni, bo jednak to jest sport na wodzie. Łódki są dosyć wąskie, przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych może dojść do wywrotki.
Naiwnych pytań ciąg dalszy. Czy jest oddzielna zupełnie komisja techniczna? Czy to należy do obowiązku komisji sędziowskiej, na przykład, żeby zważyć łódkę, żeby ktoś, mówiąc kolokwialnie, nie kombinował?
To należy do komisji sędziowskiej. Na regatach cen takich mistrzowskich są wszystkie łodzie ważone. No i zawodnicy są ważeni na ostatniej wadze, tak jak na ergometrach waga lekka jest po prostu ważona. I cała komisja kontroli się zajmuje po prostu rejestrowaniem zawodników, którzy wychodzą na wodę i którzy przychodzą z wody, żeby to się bilansowało.
Największe sukcesy wielkopolskich wioślarek i wioślarzy, medalowe zdobycze na olimpijskich i mistrzowskich regatach, wielkie imprezy oraz kalendarium jubileuszowych wydarzeń w audycji Wielkopolskie Wioślarstwo na stuletniej fali na antenie Radia Poznań w niedzielę o 19.45.
Partnerem magazynu Wielkopolskie Wiosła na stuletniej fali jest Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich przy współpracy Miasta Poznań.